Dzisiaj w magazynie Na Szlaku o naszej redakcyjnej koleżance, która wraz z chłopakiem wyrusza w podróż dookoła świata. Powiemy też o seniorach, przewodnikach po borach tucholskich. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Mirrors and all the scent of lemon drips from your
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj mam wielką przyjemność i w zasadzie jest to też w pewnym sensie wydanie specjalne, dlatego że dzisiaj goszczę naszą redakcyjną koleżankę Adę Andrzejewską oraz Mikołaja Kurasa, którzy pojutrze już w zasadzie wyruszają w podróż dookoła świata, ale najpierw wytłumaczcie się, z jakiego powodu wyruszacie w tę podróż i kiedy ten pomysł się pojawił.
Ten pomysł pojawił się właściwie już prawie 2 lata temu, pewnej zimy, kiedy było szaro, buro na dworze i w ogóle tak nieprzyjemnie. No i pomyśleliśmy sobie, że fajnie byłoby coś zmienić w swoim życiu, to tak górnolotnie trochę brzmi, ale to rzeczywiście tak było, że siedzieliśmy, przeglądaliśmy jakieś magazyny kolorowe z jakimiś górskimi, jakieś górskie magazyny, czy magazyny z podróży i stwierdziliśmy, że super byłoby robić takie reportaże z podróży, co oczywiście było dosyć abstrakcyjne, ale stwierdziliśmy, że w zasadzie dlaczego nie. Natomiast no wiadomo, że główną przeszkodą było to, że nie mieliśmy na to finansów, więc postanowiliśmy po prostu oszczędzać. No i w miarę upływu czasu stawało się to coraz bardziej realne i postanowiliśmy, że w sumie dlaczego nie. Jeżeli teraz nie spróbujemy, to pewnie już nam się nie będzie chciało, jak będziemy mieli lat 40 czy 50 spać na materacach czy gdzieś tam w puszczy, na biwakach, czy w jakichś dziwnych miejscach. Więc jeżeli teraz nie spróbujemy, to już pewnie nigdy nie spróbujemy. No i postanowiliśmy spróbować.
A Mikołaj, ty udzieliłeś wsparcia, kiedy ten pomysł się pojawił? Czy to był twój pomysł, czy Ady?
No właśnie próbowaliśmy dojść do tego, czyj to był pomysł, ale chyba faktycznie ja jako pierwszy rzuciłem tą ideę, ale na początku to było dużo śmiechu z tego, ale pomysł zakiełkował i tak z dnia na dzień się rozwijał i stwierdziliśmy, że w sumie to nie jest takie głupie i takie nierealne. Także chyba wspieraliśmy siebie nawzajem i dopóki w sumie nie kupiliśmy biletu, to chyba nie byliśmy do końca pewni, czy pojedziemy.
I wtedy, kiedy bilet się pojawił, to już wiedzieliście, że odwrotu nie ma.
Tak, dokładnie tak to było.
Nasza rodzina też, myślę, że do końca nie nasze rodziny do końca nie wierzyły, że pojedziemy, no ale kiedy już zadzwoniliśmy, to chyba było w czerwcu czy w lipcu, że słuchajcie, mamy bilet do Rio de Janeiro, to chyba uwierzyli, że to rzeczywiście jest realne, bo to już był taki punkt, że no faktycznie jadą, chociaż z drugiej strony do dzisiaj słyszę, oj, tam te kilkaset złotych my ci oddamy, w ogóle nie musisz przecież lecieć.
Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.
Добрий день, вітає тебе радіо.
Jaka jest tak naprawdę natura tego wyjazdu? Bo w kulturze anglosaskiej jest takie coś jak gap year, że po studiach się wyjeżdża, żeby trochę jeszcze zakosztować życia, poznać świat. Wy wspominacie jednak o tworzeniu czegoś tam, między innymi dla polskiego radia. Co tak naprawdę będzie się działo? Czy to może jest po prostu połączenie w pewnym sensie przygody też radiowej ze zwiedzaniem świata?
Dokładnie chyba tak jest, bo z jednej strony to jest gap year, tylko że nie jest to przerwa w studiach czy w edukacji, ale właśnie taka przerwa w karierze, nazwijmy to, w życiu zawodowym. Ale właśnie nie chcieliśmy rzucić wszystkiego dokładnie, tak totalnie, używając tego słowa, i nie wiem, oglądać tylko krajobrazy i znane zabytki i jakby prażyć się na plaży, ale właśnie, żeby coś z tej podróży powstało i żebyśmy mogli czymś się podzielić właśnie z naszymi znajomymi, z jakimś gronem ludzi, które nas będzie śledziło. Ale no tak, i tu Ada jest oczywiście dziennikarką radiową i będzie robić reportaże do radia. Ja z kolei robię zdjęcia i liczę też na to, że przez następny rok zrobię takie zdjęcia, jakich nie zrobiłem przez ostatnie tam 8 lat swojego zawodowego życia.
A jest w tym, bo pytam też was dlatego, że no wszyscy pracujemy dosyć intensywnie, jest też w tym wyjeździe Ado coś takiego jak trochę wolnego od tego zabiegania, bo chwilami już biegniemy i nieraz już nie wiemy nawet dokładnie za czym.
Na pewno to tak jest. Kiedy ja tę decyzję podjęłam, to jeszcze łączyłam swoją pracę w redakcji wiadomości z robieniem reportaży. I to był bardzo ciężki okres w moim życiu, bo już rzeczywiście tak jakbym pracowała na dwa etaty, bo trzeba było i tu być w pełni dyspozycyjnym. Potem trochę mi się polepszyło w tym sensie, że przeszłam zupełnie do redakcji, do studia reportażu i dokumentu. I tam mogłam się skupić tylko na reportażach z dziennikami. Oczywiście nadal współpracowałam, ale to nie była taka musowa współpraca, tylko taka, kiedy coś fajnego miałam, to mogłam oczywiście z nimi współpracować, więc trochę mi się, że tak powiem, polepszyło, ale mimo wszystko tej pracy naprawdę no zawsze było dużo i to na pewno będzie taki odpoczynek, chociaż to nie jest tak, że będziemy tam się lenić, prawda, bo z jednej strony będzie trzeba robić materiały z mniejszą intensywnością niż robię to w radiu, ale z drugiej strony będą inne rzeczy do ogarnięcia, że tak kolokwialnie się wyrażę, no bo będziemy musieli się zastanawiać, jak przemieścić się z punktu A do punktu B bezpiecznie, szybko. Będziemy musieli szukać noclegów na bieżąco, bo wiadomo, że przecież nie mamy zarezerwowanych na cały rok, prawda? Nawet bym powiedziała, że mamy tylko początkowy nocleg, pierwsze dwa tygodnie może ogarnięte, a potem to już zobaczymy. Więc tej pracy, ale trochę innej, będzie sporo. Też takiej pracy researcherskiej, jak to się mówi, czyli szukania tych ciekawych tematów, które po pierwsze byłyby interesujące dla słuchaczy, dla osób, które będą oglądały zdjęcia Mikołaja, czy też czytały nasze wpisy na blogu, ale z drugiej strony też takie, które chcielibyśmy po prostu odwiedzić, żeby mieć fajne wspomnienia z nich, więc to na pewno też będzie praca, ale inna, w innych okolicznościach, więc praca, ale nie praca, tak bym to nazwała.
Czyli coś, co może być faktycznie bardzo ciekawe. Bokser przed prawdziwą walką ma sparingi. Czy wy robiliście też takie krótsze sparingowe wyprawy, żeby sprawdzić, jak to jest być w podróży nie tak długiej, bo ta prawdziwa walka, ta najdłuższa prawdopodobnie podróż, ale trzeba myśleć, że ta najdłuższa jeszcze zawsze przed nami, już wkrótce się rozpocznie. Robiliście takie próby krótszych podróży?
No tak, w zasadzie od 4 lat, jak jesteśmy ze sobą, to jeździmy regularnie. To były zazwyczaj wyjazdy 10-dniowe, chyba 2 tygodnie to był najdłuższy nasz wyjazd. No i trochę przetarliśmy szlaku. Trochę się dotarliśmy ze sobą i wiemy już, jak się dogadywać w sytuacjach
w podróży.
Tak, również. Ale to były wyjazdy nie aż tak dalekie, bo najdalszy to była właśnie Gruzja i Armenia 3 lata temu, tak? To było 3 lata temu. No Hiszpania, Holandia, Rumunia, Ukraina, tutaj trochę Europy Wschodniej. No i próbowaliśmy takich rzeczy, jak na przykład spanie na plaży w Portugalii, albo wycieczka na szlaku w Rumunii i spanie w namiocie tam na prawie 2000 metrów. Więc jakieś tam doświadczenie mamy, że tak powiem, kozakami w tym nie jesteśmy, ale też nie będziemy niczego próbować udowadniać w naszej podróży. Wiemy, na co nas stać i wiemy, na co możemy sobie pozwolić i tym się będziemy kierować.
To też jest tak, że my, kiedy ta decyzja gdzieś tam się pojawiła w naszym życiu, to już te wszystkie wyjazdy, które były po tej decyzji, tak właśnie były wyjazdami testowymi. Czyli no, staraliśmy się testować siebie, jak na przykład idzie nam w autostopie, jak idzie nam schodzeniem z wielkim plecakiem po górach i z takim rzeczami, więc trochę już swoich ograniczeń znamy, ale no, chyba nie jest tak źle. Myślę, że damy radę.
A lubicie być w tym takim stanie mentalnym w podróży? To znaczy, że no, nieraz rusza się rano i nie wiemy, gdzie będziemy spać, nie znamy nawet nazwy miejscowości, bo tam, gdzie dojedziemy, tam pewnie spoczniemy.
No tak, właśnie tym się trochę kierowaliśmy w naszych podróżach. Zazwyczaj nie mamy żadnej rezerwacji, wyjeżdżając ewentualnie na pierwszy nocleg, ale to też nie zawsze. I nam się to bardzo podoba właśnie, takie podejście.
To zapytam jeszcze o brak komfortu Ade, bo to nieraz jest problem na przykład ze zlewem normalnym.
Tak, no ja na szczęście nie jestem jakąś tam taką księżniczką czy taką damą, więc zawsze nawet jak jeżdżę z koleżankami, to mi tam pokój gdzieś tam, który ma grzyb na ścianie, zupełnie nie przeszkadza w przeciwieństwie do moich koleżanek. Ja mogę spać pod namiotem, pod gołym niebem, zupełnie nie mam z tym problemu. Z jakąś taką, że tak powiem, niższym standardem problemów też nie mam. Jedyne, czego się boję, to oczywiście jakieś pająki, karaluchy, takie rzeczy, ale to myślę, że po pierwsze nasze super prześcieradło przeciwko robakom trochę mi uratuje życie, a po drugie Mikołaj będzie miał klapki, którymi będzie po prostu to wszystko zabijał. Nie, no jakoś tak nie mam z tym problemu, a jeszcze wracając do tego pytania o to, czy z tym mentalnym takim przeżywaniem podróży, no to rzeczywiście jest tak, że my właśnie akurat to najbardziej w podróżach lubimy, że nie ma jakiegoś przewodnika, programu, że tu trzeba być dzisiaj o tej porze, a to zobaczyć, a tamtego nie. Dlatego też się tak nie do końca kierujemy też tym, co ludzie mówią, że jak będziecie tu i tu, to musicie koniecznie to zobaczyć, bo jak tego nie zobaczycie, to tak jakbyście nie widzieli tego kraju. My zawsze jak dojeżdżamy do jakiegoś miasta, czy w jakieś miejsce, no to po prostu idziemy i no mniej więcej wiemy oczywiście, co tam jest i co warto, ale jak się zgubimy, trafimy gdzie indziej, to zupełnie nie płaczemy i chcemy właśnie poznawać świat takim, jakim jest, a nie takim, jakim jest w przewodnikach.
Moje niejasności
przede wszystkim ludzie, przede wszystkim architektura, przede wszystkim przyroda.
Ludzie chyba są na pierwszym miejscu w naszych wyjazdach, tak, tak.
No to też wynika z tego, że reportersko i fotoreportersko i radiowo jest to dla nas chyba najistotniejsze, no bo to oni nam pokażą ten świat i przy okazji naszym odbiorcom, czyli tym, którzy będą czytać naszego bloga Rok Włóczykija i tym, którzy będą słuchać w radiu moich audycji radiowych i też tych, którzy będą oglądać filmiki na stronie polskieradio.pl, bo też musimy się pochwalić, że również z Warszawą nawiązaliśmy kontakt, więc no ludzie tu będą kluczowi. No i przez ludzi chyba najlepiej poznaje się świat, bo to miejscowi mogą nam pokazać rzeczy, do których zwykły turysta nie ma dostępu, bo po prostu najzwyczajniej w świecie o tym nie wie, bo tego nie ma w przewodnikach, bo tego nigdzie nie napisali. No więc ludzie, tak, to przede wszystkim.
Tak, i na pewno w naszej podróży ominiemy wiele atrakcji, które są w jakichś tam rankingach top 10 i tak dalej.
Ale... Zatłoczone.
Tak, zatłoczone, ale to nawet chodzi, na przykład jak będziemy w Buenos Aires i najprawdopodobniej tam będziemy spali u miejscowych, bo już właśnie mamy kontakt, to bardziej nam zależy, nie wiem, my pójdziemy tam, gdzie nas zabiorą gospodarze do swojej jakiejś knajpy, pewnie omijanej przez turystów, ale przynajmniej będzie to miejscowa knajpa i zobaczymy prawdziwe życie, jak to wygląda i to będzie cenniejsze doświadczenie i cenniejsze wspomnienie chyba później.
To pięknie brzmi, że rok Włóczykija, tak jak na początku mówiliśmy, rozpoczyna się pojutrze. Powiedzcie, co macie zaplanowane? Z tego, co wspominaliście, wyjeżdżacie do Warszawy, później Rzym i co dalej?
W Rzymie musimy na lotnisku poczekać kilkanaście godzin na nasz lot właśnie do Rio de Janeiro, który również jest z przesiadką w Lizbonie, ale to już tam dwugodzinna przesiadka, więc jak nic w zasadzie. No i wiemy, że zaczynamy od Rio de Janeiro, potem tam pewnie spędzimy kilka dni, potem pewnie pojedziemy do miejscowości Paraci, to jest taka nieduża miejscowość w stylu kolonialnym, takie ładne białe domki, już trochę więcej spokoju, nie ma takiego gwaru wielkiego miasta. A dalej pojedziemy do São Paulo, gdzie mamy znajomego z Torunia, który już tam od kilku lat mieszka, więc właśnie będzie takim przewodnikiem, o którym mówił Mikołaj, który nam pokaże to życie w São Paulo, jak ono rzeczywiście wygląda. No i dalej te słynne wodospady.
Jeszcze Curitiba.
A, przepraszam, właśnie zapomniałam o najważniejszym, tak pod kątem radiowym właśnie, bo Curitiba jest miejscem, gdzie najwięcej Polaków mieszka w Brazylii, tych Polaków, właściwie potomków Polaków, którzy tam się pojawili, więc mam nadzieję, że tam jakieś ciekawe radiowe reportaże powstaną. Już plan na pewno na jeden mam i już trochę nad nim pracuję, bo jest tam wątek toruński, więc już trochę w Toruniu muszę ponagrywać, zanim wyjadę do Curitiby, bo potem już tego nie zrobię, ale no myślę, że będzie to ciekawy wątek w tym reportażu. No i dalej właśnie te wodospady Iguazu i stamtąd przejdziemy granicę właśnie gdzieś w tej okolicy do Paragwaju. W Paragwaju...
I zacznie się nie wiadomo.
Znaczy, wiemy, że w Paragwaju mamy nocleg u misjonarza z Torunia, no 40 lat temu bodaj wyjechał do tego Paragwaju, czy kilkadziesiąt lat temu, więc Toruń odwiedza okazjonalnie, ale rzeczywiście tutaj stąd pochodzi. No i nie wiemy jeszcze, jak tam się dostaniemy, bo podobno z transportem w Paragwaju jest lekki problem, ale podobno ludzie są bardzo życzliwi dla turystów, więc mam nadzieję, że jakimś autostopem, czy pokażą nam chociaż jakieś autobusy takie, co to skóra będziemy jechać.
Chicken busy.
Tak, właśnie. No i dalej Argentyna. Chcielibyśmy właśnie zobaczyć Buenos Aires, chcielibyśmy oczywiście zobaczyć Patagonię. Pewnie nie zapuścimy się aż tak daleko na sam koniec, na południe, bo to jednak jest wielki kraj, a my czasu nie mamy aż tak dużo, jakby się wydawało. Więc pewnie część tej Patagonii i zaczniemy zawracać do Chile. No i dalej właśnie Peru albo...
Boliwia,
tak. Boliwię coraz bardziej byśmy chcieli zobaczyć. Kolumbia. Pewnie ominiemy Wenezuelę, bo tam sytuacja polityczna jest no, taka niepewna, więc też nie chcemy się narażać. No i dalej nie wiadomo.
Dużo będzie zależało od lotów, tanich lotów, które będziemy regularnie szukać i myślę, że część trasy będzie wyznaczona przez linie lotnicze po prostu. Tak naprawdę to, że zaczynamy w Rio de Janeiro, to nie jest, że my się uparliśmy, że chcieliśmy zacząć w Brazylii, tylko przez ileś tam tygodni, czy nawet miesięcy szukaliśmy tanich lotów do Ameryki Południowej. I tyle wiedzieliśmy, że chcemy zacząć w Ameryce Południowej. Akurat trafiliśmy na bardzo tani lot do Rio, więc zaczynamy w Rio i pewnie więcej będzie takich przypadków.
Z tego powodu też lecimy do Stanów Zjednoczonych, znaczy jedziemy do Stanów Zjednoczonych, bo najpierw w ogóle chcieliśmy ominąć Stany, bo to jest jakby osobna bajka i osobne miejsce, które pewnie należałoby zwiedzić przez kilka tygodni, jeżdżąc jakimś tam jeepem czy samochodem przez...
Cadillaciem,
przepraszam, przez Route 66 i oglądać ten kraj, a po pierwsze jest to czasochłonne, po drugie jest to bardzo drogie, no ale właśnie też się okazuje, że ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii są tańsze loty po prostu do Azji niż z Ameryki Południowej, więc zdecydowaliśmy się, że na chwilę chociaż do Stanów Zjednoczonych pojedziemy, zobaczymy tą Kalifornię, trochę odpoczniemy, trochę wrócimy do tego zachodniego świata, obejrzymy mecz NBA.
Koniecznie.
Koniecznie, no i polecimy do Azji, też zależy gdzie nam się uda znaleźć tani lot.
When I open my eyes,
ten następny krok, jeśli chodzi o Amerykę Południową i Północną, to będzie Azja. I tam później chociaż jakieś mgliste plany, czy naprawdę tam, gdzie będzie lot, tam wylądujecie i później ewentualnie podejmiecie decyzję, po których krajach będziecie się kręcić?
To jest trochę jak czytanie z włosów właśnie. Na pewno zależy nam na Wietnamie, Nepalu, Japonii i Chinach, ale Chiny są tak ogromne, że to też pewnie skończy się na jednej prowincji. Ale w jakiej kolejności to będziemy zwiedzać, to naprawdę, i czy na pewno, to się okaże.
To też pewnie będzie zależało od tego, no tak, bo najpierw musimy wziąć pod uwagę porę deszczową, bo pewnie gdzieś tam w Azji się pojawimy w marcu, więc musimy się obrobić do czerwca przed porą deszczową. Więc te kraje, w których ta pora deszczowa jest, czyli jakaś tam Tajlandia, Laos, Kambodża, które byśmy chcieli zobaczyć, to pewnie trzeba będzie zobaczyć do czerwca. Potem tak myślimy, żeby pojechać sobie do Australii, Nowej Zelandii, tak miesiąc poświęcić właśnie na ten obszar. Trochę może podreperować fundusze, gdzieś popracować. Na zasadzie spanie za pracę, tak? Czyli gdzieś tam pomożemy na jakiejś farmie, a ktoś nam da nocleg, bo pewnie zarobić jako tako pieniędzy się nie da, bo pewnie z wizą pracowniczą będzie problem, ale taki wolontariat to już owszem jest pewnie możliwy. Nowa Zelandia, no i właśnie stamtąd z powrotem do Azji, już wtedy te kraje, właśnie może Chiny, może Japonia, Nepal. Mi też bardzo zależy na tych krajach takich w stylu Kirgistan, Tadżykistan, tego rodzaju Mongolia, więc to też pewnie będziemy chcieli zobaczyć, ale też właśnie w zależności od transportu. No i na koniec chociaż jeden kraj afrykański, żeby zaliczyć także ten kontynent, a to już tu zupełnie nie wiemy,
jednak,
gdzie, co, jak.
Jednak Afryka też,
no jeżeli się uda, bo wiadomo, że to może być tak, że gdzieś tam nam się bardziej spodoba, gdzieś tam zabawimy dłużej i po prostu nie zdążymy do Afryki, ale bardzo byśmy chcieli. No może też być tak, że nam się po prostu pieniądze skończą szybciej i pewnie będziemy musieli gdzieś tam na dłużej zostać i popracować w jakimś azjatyckim kraju, bo założyliśmy sobie, że jednak ta podróż będzie trwała rok, więc jak skończą nam się pieniądze po 8 miesiącach, to pewnie gdzieś po prostu osiądziemy, nie będziemy już się przemieszczać, tylko gdzieś zostaniemy i będziemy po prostu polską emigracją, która pracuje.
A jeśli chodzi o noclegi, to tak jak słyszałem, gdzieś coś już udało się załatwić, a oprócz tego to również couchsurfing?
Tak, mamy konto na couchsurfingu i postaram się to wykorzystać w pełni. Na razie te noclegi, które mamy, to są bardziej, zbieraliśmy kontakty po wszystkich znajomych, pytaliśmy od jakiegoś czasu i tu się okazuje, że ktoś ma kuzyna, ktoś ma przyjaciela i na razie to takie są noclegi. Z rezerwacji hotelowych mamy w zasadzie tylko jedną, hostelowy bardziej, w Rio, bo stwierdziliśmy, że ten pierwszy nocleg i to po tak długiej podróży, tam 20-godzinnej ponad, to musimy wiedzieć, gdzie jechać i gdzie się wyśpimy.
Jak paniska w hostelu.
Tak, i przyznaję szczerze, że ta pierwsza noc będzie w hostelu.
I to w dwuosobowym pokoju.
Znamy adres.
Także na wypasie, jak to się mówi.
Ale to będzie tylko jedna noc, tak. Żeby się po prostu wyspać i zacząć z naładowaną baterią.
Bo z couchsurfingiem to też jest tak, że wiadomo, że to nie jest tak, że ktoś nam udostępnia kanapę tylko po to, żebyśmy sobie obniżyli koszty podróży, bo tam jednak idea jest taka, żeby trochę spędzić czasu z tym naszym hostem, żeby on mógł trochę podzielić się swoją kulturą z nami, mógł gdzieś z nami pójść. My tego chcemy, on tego chce, a po takiej podróży no to będziemy tak zmęczeni, że już w ogóle nawet nie będziemy mieli ochoty z nikim rozmawiać, więc zupełnie bez sensu szukać kogoś, kto tylko by się poczuł jak jakaś noclegownia dla nas. A potem to już myślę, że będziemy pełni chęci takiej właśnie do poznawania nowych kultur i nowych osób, więc couchsurfing jak najbardziej. No pewnie hostele też czasem, pewnie czasem jakiś kemping, no i pewnie też jakiś...
Tak, bo jedziemy ze swoim namiotem.
Właśnie. Pół właśnie plecaka zajmują takie akcesoria biwakowe, powiedziałabym, więc nawet chociażby po to, żeby je wykorzystać i nie mieć takiego poczucia, że po co ja to dźwigam, mogłam wziąć kolejną bluzkę zamiast tych garnków na biwak na przykład, to pewnie trochę tych noclegów na dziko będziemy się starali uskutecznić. Pewnie szczególnie w jakichś takich przyrodniczych miejscach, jakichś parkach krajobrazowych, o ile będzie można oczywiście, czy w jakichś tam górach, to pewnie ten namiot będzie niezbędny i pewnie wtedy będziemy błogosławić to, że nosimy to w plecaku, te wszystkie kuchenki, sztućce, jakieś akcesoria do namiotu.
Życzymy wam wspaniałej podróży, czekamy na informacje od was, ale można też szukać tych informacji na własną rękę, bo macie swoje miejsce w sieci.
Tak, mamy bloga www.rockwuczykija.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tam będziemy na bieżąco informować, co i jak. Będzie też, znaczy jest już konto na Facebooku pod tą samą nazwą, Rock Włóczykija, a także Instagram, również Rock Włóczykija, można tam nas znaleźć. Będziemy oczywiście też podlinkowywać na tych naszych stronach radiowe reportaże, gdzieś tam miejsca, w których pojawią się zdjęcia, więc wszystko w jednym miejscu, to właśnie tam pewnie będzie można znaleźć na tych trzech kanałach.
No to jeszcze raz powodzenia i wspaniałych wrażeń wam życzę, a moimi gośćmi byli Ada Andrzejewska i Mikołaj Kuras. Dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Podsumowano akcję Bory Tucholskie dla seniora. Przedsięwzięcie polegało na organizacji kursów na przewodnika dla osób powyżej 60 roku życia. Program ukończyło 21 seniorów, którzy zostali licencjonowanymi przewodnikami po Borach Tucholskich.
Warto zawsze robić coś nowego, coś innego, być między ludźmi, korzystać z wiedzy innych ludzi.
W każdym razie pomysł był genialny, a myśmy z niego bardzo skorzystali.
Pomysłodawcy tego całego przedsięwzięcia, projektu, akcji Bory Tucholskie dla seniora. Udało się?
Karol Gutrze, powiat tucholski. Oczywiście, że się udało. Udało się dużo lepiej niż planowaliśmy, dużo lepiej niż kiedykolwiek sobie tego życzyliśmy.
Magda Kurpinowicz, Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. W kursie brał udział 21 seniorów. Wszyscy ukończyli ten kurs z niesamowitym osiągnięciem. Co się udało zrobić? 21 przeszkolonych seniorów, 5 opracowanych tras turystycznych, trasy przetestowane, strona internetowa i namiary do przewodników turystycznych po Borach Tucholskich.
Pomysł krążył w powietrzu od lat, a my tak naprawdę to spisaliśmy go. My, to znaczy zespół projektowy Michał Buchholz, Magda Kurpinowicz i Karol Gutrze. Siedzieliśmy, napisaliśmy to, co było w powietrzu i przedstawiliśmy do rządowego programu aktywności społecznej osób starszych, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie.
Jakie plany na przyszłość?
Bardzo mnie cieszy, że to nie my sami musimy dalej planować. Uczestnicy kursu przewodnickiego, seniorzy bardzo aktywnie się w to włączają, już planują kolejne spotkania, mówią o tym, żeby utworzyć koło przewodnickie, żeby jakby dalej mieć ze sobą kontakt. Więc mamy nadzieję, że te wycieczki w Bory dla seniorów będą organizowane.
Zdajecie sobie sprawę, że wy jesteście chyba jedną z nielicznych albo jedyną taką grupą, która wyszkoliła tak dużo seniorów, którzy zostali przewodnikami.
Może jesteśmy nieliczni, może jesteśmy pierwsi, ale mamy nadzieję, że ten pomysł kupią też inni, ponieważ ten pomysł uda się zrealizować w innych miejscach i zapraszamy do kontaktu, ponieważ my bardzo chętnie pomożemy w przemyśleniu, w realizacji, w tym jak to zrobić i chcielibyśmy, żeby tego typu pomysły były realizowane wszędzie, bo to jest bardzo fajna metoda, bardzo fajna rzecz, którą można wszędzie, w każdym miejscu zrealizować.
Michał Buchholz,
koordynator projektu.
Wyszliście w teren i jednym z głównych celów tego całego przedsięwzięcia było stworzenie tras.
Z tego 3 zostały wybrane trasy i one zostały niejako zrealizowane w praktyce. Jedna w krainie Borowej Ciotki, a więc rejon południowo-wschodni lekko, mianowicie chodziło głównie o rezerwat Cisów w Wierzchlesie i wioska górnicza w Pilemłynie. To była jedna trasa, druga trasa to była z tytułem 3 akwedukty, wielki kanał Brdy i okolice łącznie tam z Fojutowem. Trzecia taka o charakterze bardziej kulturowym, a mianowicie Człowiek w Borach, taki był tytuł. Chodziło głównie o pokazanie, jak człowiek na przestrzeni wieków, prawda, funkcjonował w Borach Tucholskich.
Alicja Kaszyńska. Się obawiałam, że to będzie kilka pogadanek dla staruszków, bo to taki stereotyp. Dostaliśmy tak znakomitą wiedzę z kultury sztuki, tak znakomite wykłady z historii, tak znakomitą wiedzę metodyczną przewodnika, że właściwie z tym nie mieliśmy problemu, żeby na przykład nie zanudzić ludzi, których oprowadzaliśmy. Kurs był tak profesjonalny, że przerosło to moje oczekiwania. Naprawdę cieszę się, że wybrałam ten kurs, no i mam ochotę zostać rzeczywiście przewodnikiem.
Przygotował Marcin Doliński. Na koniec jeszcze informacje rowerowe. Od wiosny przyszłego roku w Bydgoszczy będzie można korzystać z nowych rowerów miejskich. Będzie więcej stacji i więcej samych rowerów. Zmieni się też operator bydgoskiego roweru aglomeracyjnego. W tym tygodniu rozstrzygnięto przetarg. Powstanie 16 nowych stacji wypożyczania rowerów, z czego 12 w Fordonie. Zostaną zamontowane na Górzyskowie, Glinkach, Bartodziejach i w rejonie Ronda Kujawskiego. Będą też nowe rowery. 550 jednośladów będzie wyposażonych nie w łańcuch, a w wał napędowy. Dzięki temu mają być mniej awaryjne. Tą dobrą wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie w ramach magazynu Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.